Słowo komentarza od tego punktu, może do tego punktu, geometria zderzenia statku powietrznego. Mamy do czynienia z taką sytuacją, że nie było jednego zderzenia, był cały ciąg, cała sekwencja zderzeń, bo wiemy, że samolot od zderzenia się z pierwszą brzozą, następnie uderzał w następne kępy krzaków i drzew, zanim zderzył się z ziemią. My wybraliśmy takie trzy najbardziej charakterystyczne, czyli kontakt, bo nawet nie nazwaliśmy tego tutaj zderzeniem, tylko to był kontakt z pierwszym tym drzewem. Wiemy, o czym mówimy, to jest brzoza na terenie blisko bliższej radiolatarni prowadzącej i tu w zasadzie ściął ten wierzchołek najprawdopodobniej bez większych uszkodzeń i to było pierwszy kontakt z przeszkodą terenową i w tym momencie samolot miał takie parametry. Kąt natarcia, kąt pochylenia, kąt przechylenia i wysokość nad terenem lotu. Następnie po przelocie około 200 metrów, na wysokości kilku metrów nad terenem porośniętym trawą, samolot zderzył się z następnymi drzewami, łamiąc konary i gałęzie. Następnie w odległości 853 metry od progu pasa, 63 metry w lewo od jego osi, samolot uderzył lewą częścią skrzydła w brzozę o średnicy pnia około 30-40 cm. I w tym momencie samolot miał następujące parametry. Kąt natarcia.
Z tym, że te przeszkody później się oczywiście pojawią jeszcze raz na układzie miejsca katastrofy, tam w tym załączniku, znaczy podzałączniku.
Poza tym chciałem powiedzieć, że jest wykonywany ten profil podejścia do lądowania i to, co w tej chwili jest w poszczególnych charakterystycznych punktach, to wszystko będzie zobrazowane i będzie wynikało z tego i pokazane będzie na tym właśnie profilu. W wyniku tego uderzenia, mowa o tym uderzeniu w grubą brzozę, w wyniku tego uderzenia oderwana została lewa końcówka skrzydła o długości 6,1 metra wraz z lotką i dwiema sekcjami slotów, co zapoczątkowało obrót samolotu w lewo wokół osi podłużnej. Po przebyciu około 320 metrów samolot zderzył się z ziemią w następującym położeniu. Kąt pochylenia 6 stopni, kąt przechylenia minus 150 stopni, kąt odchylenia od osi pasa 24 stopnie. Kolejny punkt tego punktu mówiącego o ekspertyzach technicznych brzmi schemat miejsca zdarzenia lotniczego. Miejsce upadku samolotu znajdowało się w odległości około 500 metrów od progu pasa startowego i 100 metrów w lewo od jego osi. Był to teren grząski, podmokły, zarzewiony, co miało wpływ na zamortyzowanie uderzenia i absorpcję energii. Samolot zderzył się z ziemią pod małym kątem i z prędkością porównywalną z prędkością przyziemienia w trakcie normalnego lądowania. Główne elementy wraku zostały rozrzucone na obszarze o długości około 140 metrów i szerokości około 80 metrów, co dla samolotu o długości 48 metrów i rozpiętości 34 metry jest obszarem niewielkim. Biorąc pod uwagę niewielki rozrzut części, i tu jest właśnie teraz to podsumowanie, biorąc pod uwagę niewielki rozrzut części, brak eksplozji w momencie upadku, a także fakt, że katastrofę przetrwały w stanie umożliwiającym odczyt zachowanych informacji urządzenia niezabezpieczone przed zniszczeniem w czasie wypadku lotniczego, można stwierdzić, że zderzenie miało charakter niskoenergetyczny.
Mam tutaj sugestię, że w tym akapicie, biorąc przy tym niskoenergetycznych, żeby spróbować podać średnie przyspieszenia, to znaczy hamowania akurat, przyspieszenie ujemne. Tak, no i oszacować ewentualnie maksymalne, bo to daje informację, czy było tam 8G, czy 15, no bo załóżmy.
Jeżeli chodzi o maksymalne, to można, że tak powiem, podać stosunkowo, nie, spokojnie z tą dowolnością. Tam są fotele, były fotele, które to fotele zostały wyrwane, równo to wszystko poleciało. Otóż według norm, które wtedy obowiązywały, to te mocowania foteli były na ile? Na 9G. No więc od razu na dzień dobry można powiedzieć, że 9G zostało przekroczone, no bo inaczej one by po prostu pozostały przymocowane do foteli. Teraz już jest więcej według nowych przepisów, ale tamte były takie i nie wytrzymały. No to jakaś tam jedna wielkość jest i to się gdzieś później my na to zwracamy uwagę, opisując szczątki właśnie o tych fotelach. No, dlatego wydawało nam się ważne, że przeciętny zjadacz chleba chyba by nie przeżył, gdyby fotele tak wytrzymały, nie wiem, 8,5G, to chyba miałby kłopoty z przeżyciem, a w każdym razie kłopoty ze zdrowiem po czymś takim.
Nie przesadzajmy, jeżeli chodzi o 9G czy 8G, bo można w impulsie i wytrzymać i 24, natomiast problem jest inny. Ja myślę, że tutaj koledzy z podkomisji medycznej, których nie ma, mogą nam to opisać, bo są do tego manuale opisujące, jakie obrażenia odnosi człowiek w zależności od przyspieszeń. I jak komuś ktoś chce, to ja mogę służę takim manualem, gdzie jest, w zależności od tego, czy są, obrazowo powiem, wyrywane zęby, prawda, czy tego typu rzeczy, to są określone przedziały przyspieszeń. I z tego możemy to można to wyliczyć.
W każdym razie podkomisja, wydawało nam się, że zamiast silić się na mocno nieprecyzyjne obliczenia, ta sprawa z fotelami daje dość dobre pojęcie, co tam się działo na pokładzie.
Tak, tylko że panie Stanisławie, już od razu, żebyśmy skończyli to, 9G, a 100G to jest subtelna różnica. A według Rosjan było chyba powyżej 100G, prawda? A to, że wyrwało fotele przy 9G, no to okej.
Okay. Więc będziemy jako komisja będziemy zbierać informacje z różnych podkomisji. No podkomisja techniczna jako pewnik może podać sprawę tych foteli i wartość, przy których te mocowania puszczają.
Jesteśmy pewni, że w locie plecowym tak samo? Pozostawmy, bo to zawsze robi podkomisja medyczna, dlatego że oni się opierają na ekspertyzie. I stąd wpisujemy.
Mam jeszcze pytanie o to, że zdarzenie miało charakter niskoenergetyczny. Jak to należy rozumieć, bo te 70 ileś tam tysięcy kilogramów razy V w kwadracie, czyli prędkość w metrach na sekundę, to nie jest taka mała energia w sumie. Jak to rozumieć, żeby ktoś się nie doczepił do tego stwierdzenia? Czy to jest definicja tego niskoenergetycznego gdzieś?
W podręcznikach badania zdarzeń lotniczych i na kursach uczą, są różne rodzaje zderzeń. Zderzenia dzielą się tak z grubsza rzecz biorąc. Mały kąt, mała prędkość, mały kąt, duża prędkość, duży kąt, mała prędkość, duży kąt, duża prędkość. I jeszcze w zależności od tego właśnie, jaki jest kąt, jaka prędkość i biorąc pod uwagę podłoże, to mamy niskoenergetyczny, wysokoenergetyczny. Jeżeli ten samolot, który może lecieć z prędkością 900 km na godzinę, zderzyłby się z ziemią pod kątem 90 stopni i w dodatku nie w grząskim terenie, tylko w twardym terenie, gdzieś w górach, w skalistym, mielibyśmy zderzenie wysokoenergetyczne, mielibyśmy zupełnie inny obraz zniszczeń, mielibyśmy inny rozrzut części, schemat i tak dalej. To na ten temat jest literatura i to jest
Jak na ten samolot, to jest rzeczywiście stosunkowo niewielka prędkość w stosunku do tego, co można wydobyć z tej maszyny. A jak wygląda zderzenie wysokoenergetyczne dużego samolotu, to choćby ładnie to było pokazane na tych katastrofach, na zdjęciach z katastrof, do których doszło w Iranie. Tam teren jest taki górzysty, twardy, rozbijał się solidny, duży samolot, no krater był naprawdę taki, że prawie, że budynek można tam wstawić.
To tak pół żartem, pół serio do tego niskoenergetycznego. Zaraz nam specjalista chybki powie, że przy niskoenergetycznym mógłby ktoś przeżyć i te strzały to faktycznie byli to, że zabijali ludzi, nie? To żeby wykluczyć taką sytuację tych teorii chybkiego na przykład, nie? O dobijaniu ludzi dlatego, że było niskoenergetycznie, nie?
Jedna z pierwszych dyskusji tutaj po naszym powrocie ze Smoleńska na forum naszej komisji było, dlaczego nie było pożaru, a powinien być. I to jest właśnie wytłumaczenie. Dlaczego przetrwały TAFS, FMS, dlaczego tyle przyrządów nadawało się do ekspertyz? Skąd komisja ma tyle informacji? My jako komisja, podkomisja techniczna, w ogóle jako komisja dysponujemy wyjątkowo dużą ilością informacji w przypadku tego badania, tego zdarzenia. Rzadko się zdarza, żeby samolot był wyposażony w tyle rejestratorów, rzadko się zdarza, żeby takie urządzenia jak TAFS czy FMS przetrwały. Rzadko się zdarza, żeby te przyrządy takie jak RMI, te radiokompas, wysokościomierze nadawały się do bardzo precyzyjnego ustalenia, jakie były nastawy.
to nie zmienia faktu, że nawet i paliwo, które jak podnosili, to się wylewało i do tych dużych ilościach ze zbiorników, które były w skrzydłach, nie? Bo to było widać w momencie, kiedy podnosili. No ale to mówię, to teorie spiskowe dzieją, żeby zaraz nie powstały na temat niskoenergetycznych zderzeń.
Ja nie chcę tutaj tak bronić za wszelką cenę tego słowa niskoenergetyczny, ale tutaj podkreślam, że my piszemy, wszystko co piszemy, to piszemy w zasadzie dla ekspertów, prawda? Natomiast ja myślę, że z tego zostanie zrobiony jakiś taki wyciąg i przełożony na język taki bardziej zjadliwy i to się w raporcie pokaże.
Panie ministrze, bo rzeczywiście była kiedyś na samym początku pisania tego tekstu była dyskusja, czy my to piszemy dla fachowców, czy my to piszemy dla mniej lub bardziej fachowców albo niefachowców, co oznacza, że częściowo jest to jakimś konspektem czy fragmentem podręcznika czy podręczników. Jeżeli ten tekst nie wyjdzie poza grono specjalistów, to oczywiście słowo niskoenergetyczne załatwia sprawę. No każdy sobie pomyśli, no kurczę, było na pokładzie mnóstwo przyrządów rejestrujących w żaden sposób niezabezpieczonych przed uderzeniem, a wszystkie przetrwały śpiewająco, dało się odczytać. Natomiast jeżeli się pan spodziewa, że ten tekst będzie czytany przez no zwykłych ludzi, niespecjalnie przygotowanych do odbioru takiego tekstu, no to faktycznie rzeczywiście zgadzam się, trzeba tu w różnych miejscach gdzieś takich, zwłaszcza krytycznych, jak tu panowie mówicie, poprzemycać jakieś czy definicje, czy krótki opis. No,
dobrze, żeby nie,
nie mamy wyczucia.
Proszę Państwa, do publicznej wiadomości zostanie przekazany raport, ale to będzie ta pierwsza chwila. Co będzie za 3 miesiące? Nie wiem. Za 6 miesięcy? Nie wiem. Za 3 lata? Nie wiem. Za 10 lat? Jak Sikorskiego po raz trzeci poddają, tak, no to nie wiadomo, jaki tutaj IPN będzie cokolwiek, co sprawdzał za lat 10. W związku z czym, i jak to będzie interpretował. W związku z czym, ze względu na okoliczności, nie to, ja nie wierzę, że to się na wieki wieków uda schować w jakiejkolwiek sejfie i trzymać klucze przez 50 lat, tak jak to w wielu krajach się dzieje. W związku z czym trzeba założyć, że to dojdzie do nieprzygotowanego czytelnika i to wcześniej niż nam się wydaje. Proszę Państwa, no w Polsce obowiązuje prawo takie, że nie wolno ujawniać danych otrzymanych z prokuratury, tylko nikt tego nie przestrzega, a ten, który wie, że nie przestrzega odbiorca, nie wyciąga wobec odbiorcy żadnych konsekwencji z tego tytułu, że łamie prawo.
Czuję się ustawiony.
Dobrze, może zrobimy to w ten sposób, że zostawimy może to charakter niskoenergetyczny, a opiszemy na czym ta... Jeszcze...
Opiszemy na czym to, o co tutaj chodzi.
Analizę działania, można powiedzieć, całej załogi w takim zarysie przedstawi pan pułkownik Truszczyński później. Ja się na razie skoncentruję na obrażeniach ciała obu pilotów, to co zdążyłem po prostu zrobić. W wyniku oględzin, tu w nawiasie zwłoki numer 5, sektor numer 1, jest to tam, gdzie zostały znalezione, oraz sądowo-lekarskiej sekcji zwłok, ekspertyzy zabiegłego numer 22. Uszkodzenia twarzy i mózgoczaszki dają podstawy do wnioskowania, iż powstały one w warunkach uderzenia statku powietrznego o powierzchnię Ziemi z następującym uderzeniem wystające części wnętrza kabiny. Analizując charakter obrażeń głowy, klatki piersiowej i kręgosłupa na ciała członków załogi w krótkim czasie oddziaływało udarowe przeciążenie hamujące powyżej 100 g, w wyniku czego powstały charakterystyczne obrażenia pierwotne pozwalające wnioskować o pozycji i możliwych czynnościach załogi w chwili zderzenia samolotu z ziemią. Stwierdzone w wyniku oględzin oraz sądowo-lekarskiej sekcji zwłok rozległe obrażenia ciała były następstwem bardzo zbliżonych czasowo urazów względnie urazu jednoczasowego, które zadziałały z bardzo dużą siłą w bardzo krótkim okresie przed śmiercią. Charakter powyższych obrażeń pozwala jedynie na podanie grupowej charakterystyki typu narzędzi, którymi obrażenia powyższe były spowodowane, jako szerokiej grupy twardych i tępych przedmiotów. indywidualne cechy, tu w domyśle tych przedmiotów, nie zostały ujawnione w doznanych obrażeniach. Mechanizm powstania tych urazów łączy w sobie uderzenie, wstrząs i tarcie, to znaczy wskazane urazy mogły powstać w wyniku zdarzenia lotniczego na pokładzie samolotu w trakcie jego uderzenia o ziemię z następującym zniszczeniem jego konstrukcji. Wygląd uszkodzonych tkanek, obecność w ich świetle rozległych wylewów krwawych o jednorodnym morfologicznym charakterze wiarygodnie świadczą o bezwarunkowym powstaniu wszystkich urazów za życia oraz o tym, że wszystkie urazy powstały prawie w jednym momencie, bezpośrednio przed śmiercią poszkodowanego. Wyklucza się przy tym możliwość wykonania przez poszkodowanego jakichkolwiek aktywnych, samodzielnych czynności po zadaniu urazów.
Tu inne pytanie się nasuwa o wiarygodność tych wyników. Czy my powinniśmy odnieść się do kwestii wiarygodności tych wyników?
A czy mamy inne wyjście?
No mamy, możemy powiedzieć, że to wszystko wygląda niewiarygodnie i mamy inne zdanie, jeśli je mamy oczywiście.
Ja w odpowiedzi na raport MAK, przepraszam, że pan dyrektor jakoś to przeoczył, ale dokładnie opisałem, że jest to zgodne z istniejącą wiedzą z dziedziny medycyny sądowej i medycyny lotniczej. Ja po prostu to traktuję na podstawie dostępnej dokumentacji. No, ja równie dobrze mógłbym badać wypadek Ikara i Dedala. I też na podstawie dostępnej dokumentacji napisałbym to samo.
Skoro nie ma dalszych pytań, proszę.
Panie doktorze, no z tego, co pan tutaj przedstawił, to jest rzeczywiście zgodne zarówno z ustaleniami z rejestratora parametrów lotu, z mechaniki lotu, że ten samolot się rzeczywiście w ostatnim momencie odwrócił. I tak jak tutaj moi przemili koledzy zrobili opis i analizę stanu szczątków, no to rzeczywiście ten przód samolotu, kabina pilotów po prostu przestała istnieć na dobrą sprawę. Także jak ja tego słucham, to pasuje.
Nie, znaczy ja zrozumiałem sens pytania, a jak obronimy się przed pytaniem niechętnym komisji, a skąd wy to wszystko wiecie? Zrozumiałem, że tak. Po pierwsze mechanika, czy tam nie tyle sama mechanika, tylko dynamika tego, co się zdarzyło od zderzenia skrzydła z pniem, do wyhamowania w miejscu, gdzie kadłub się znalazł, wskazuje, że te przeciążenia powodują takie urazy wśród członków załogi, jakie są stwierdzone w sekcji zwłok. Czyli to jest wytłumaczalne na bazie prawideł fizycznych i znajomości, nie wiem, anatomii czy czegokolwiek.
Tak, medycyny sądowej głównie medycyny jest to sądowej. Przytoczone w raporcie MAK-u. Ja już nie chciałem tych wszystkich, tabelarycznie mogę również przedstawić te wszystkie tabele dotyczące ile G zadziała i jakie są obrażenia.
Ja nie idę w tym kierunku, ja tylko mówię, że ten opis, który wynika z dokumentacji rosyjskiej, nie jest opisem, który byłby mało prawdopodobny z punktu widzenia analizy zdarzenia lotniczego. W związku z czym nie budzi naszego braku zaufania, ponieważ jest wielce prawdopodobne, że tak było, tak? I w związku z tym każdy, kto by to chciał podważać, musiałby się bardzo wysilić, żeby udowodnić, że człowiek po przejściu tego 100G powinien mieć obrażenia, które pozwalają przeżyć. No bo inaczej, jeżeli my się wdamy w taką polemikę, nikogo z Polaków nie było przy sekcji zwłok, to jesteśmy z góry skazani na to, że komisja się dowie, że chodzi na pasku Rosjan i I w związku z czym wszystko, co tutaj powiedzieli, to jest nic nie warte, bo jest oparte na niewiarygodnych dokumentach źródłowych. Jak ja się temu przysłuchuję, to widzę raczej taką analizę. Wszystko, co się zdarzyło w ostatniej fazie lotu, było takim przeciążeniem organizmu, że nie miał szansy nikt z kokpitu przeżyć, a opis badań histopatologicznych czy innych tylko potwierdza, że to, co się zdarzyło, jest to, co wynika z tego opisu, jest nie tylko wynikiem analizy mechaniki, ale również lekarzy, którzy prowadzili to badanie ciał, tak?
Panie ministrze, uważam, że jeśli chodzi o same badania dotyczące ekspertyzy sądowo-lekarskiej prowadzone przez specjalistów, w sumie wyliczanie tylko tych prędkości, to również możemy poprosić tu kolegów z komisji inżynieryjnej i tak dalej, i my to udowodnimy, na jakim wyhamował, jaki był kierunek uderzenia, kąt i tak dalej, że te przeciążenia nie były duże. Ja mam, tak jak tu pan pułkownik Truszczyński zasugerował, podejrzewam, że gorsze pytania możemy mieć o wiarygodność badań dodatkowych, typu chemicznych, biochemicznych i tak dalej.
Moje pytanie jest inne.
A tu raczej my się obronimy, ja uważam, jeśli chodzi o obrażenia i...
Z punktu widzenia wiedzy medycznej, co się dzieje z ludzkim ciałem przy przyspieszeniu 100G? No. W związku z czym ja nie oczekuję od panów, że panowie tutaj zrobią cały jeszcze wykład dotyczący analizy, czy to było na pewno 100, czy nie 150, czy nie 80, tylko to należy do innego załącznika. Natomiast tutaj jest wniosek medyczny, że przy takim zdarzeniu, jeżeli mamy takie hamowanie, to z ciała dobrze przypiętego do miejsca operowania pozostaje to, co medycy rosyjscy wskazali.
To znaczy, ja nie widzę problemów, żeby w podzałączniku po prostu również zrobić dokładnie, jak wyglądają takie obrażenia, jak to się liczy, po prostu. Potem ja mam to gotowe po prostu z codziennej praktyki. Także ja mogę po prostu taki podzałącznik, tylko jeżeli pan przewodniczący określi mi więcej rozmiar, czy to ma być 5 czy 50 stron, to...
Jeżeli tylko nam pan nie każe tego załącznika...
Nie będę kazał czytać.
To liczba stron jest obojętna, byleby była zrozumiała dla postronnego czytelnika.
A to już nie gwarantuję tego, panie ministrze.
Proszę.
Ja mam pytanie, czy my koniecznie musimy akurat tym razem odwoływać się do MAG raportu, czy nam nie wystarczą właśnie to, co było mówione, analiza charakterystyki niszczenia tego statku powietrznego i obrażenia, które zostały stwierdzone w sekcjach, które otrzymaliśmy poprzez prokuraturę, prawda?
To znaczy, raport MAG w tym moim cytowaniu to będzie jedną z 10 pozycji, także ja bym tak akurat, mogę pominąć, jeżeli szanowna komisja sobie życzy, bo po pierwsze te inne materiały, ja pisząc publikację zawsze cytuję wszystkich, których znajdę, ale jeżeli nie, to mogę to pominąć ze względu na to, że materiały dostępne pozwalają wyciągnąć te same wnioski.
Znaczy rozumiem, że materiałami źródłowymi jest sekcja zwłok, a z tej sekcji zwłok korzystał MAG i korzystamy my.
Tak.
A w związku z czym, jeżeli mam do wyboru powoływanie się na materiały źródłowe i materiały wtórne, to wolę źródłowe.
Dobrze.
Ja mam pytanie odnośnie tej wartości ponad 100G, bo przy omawianiu załącznika technicznego mówiliśmy, że jakie siły działały na, w trakcie tej katastrofy, zostanie określone w załączniku medycznym, ponieważ my nie liczyliśmy, jakie siły oddziaływały na konstrukcję. I czy te ponad 100 g właśnie wynika z obrażeń, czy tak przyjęto, dlatego że tak jest w raporcie Makowskim. Bo w załączniku, z załącznika technicznego i z naszych ustaleń wynika, że to zderzenie było, miało charakter taki niskoenergetyczny. Prędkość zderzenia się samolotu z ziemią była w przybliżeniu taka sama jak prędkość przyziemienia samolotu w trakcie normalnego lądowania. Teren był grząski, bagnisty i nawet uszkodzenia i rozmiar rozrzutu części wskazywałyby na to, że no, to zderzenie jak na katastrofę lotniczą właśnie no, miało taki charakter niskoenergetyczny. I czy tu aby nie będzie zarzutu, że z jednego opisu wynika właśnie to takie niskoenergetyczność, a tu przyjęto ponad 100 g.
To znaczy, tak jak mówię, ja zacytuję dostępne, można powiedzieć, z medycyny sądowej i z medycyny lotniczej, z medycyny wypadków, badania, gdzie się ta tabela licznie określa orientacyjnie od razu po, można powiedzieć, stwierdzonych obrażeniach ciała. Możemy to również obliczyć, ale wszystko wskazuje na to, że...
Znaczy, mi chodzi tylko o tą wartość ponad 100 g, bo podejrzewam... Dobrze,
czy mogę poprosić o prędkość samolotu w momencie zderzenia z drzewem?
Około 270 km na godzinę, a zderzenie z ziemią około 260 km na godzinę.
Dobrze. A na jakim odcinku stanął? ...80 metrów. Za chwilę wyliczę przez przestrzeń.
Powiem jedno, że po stwierdzonych obrażeniach ciała działały przeciążenia, jeżeli analizuję i pasażerów i tak dalej, od 100 do 350 g, bo były również całkowite fragmentacja ciała. Także to w zależności jak się niszczy konstrukcja i w którym momencie, którą częścią uderza, takie są... przyspieszenia, czy ciało ludzkie było załóżmy przy ścianie, czy hamowało przez w kabinie, przeleciało i hamowało przez o fotele i tak dalej. Same obrażenia tak wskazują, a dla każdego nie wyliczymy. Dla kabiny najprędzej by było, najłatwiej.
Jeżeli można, ja mam Boguś jedno pytanie, bo tam opisujesz, tu jest ten opis szczegółowy załogi tych obrażeń, a potem jest taka analogia odwołania się do wszystkich pasażerów. Czy tą ekspertyzę masz odnośnie wszystkich pasażerów? To znaczy nie w załączniku. Czy w ogóle, nie patrz na to, czy w ogóle widziałeś po prostu te wyniki badań ciał wszystkich pasażerów? Czy można powiedzieć, że najsłabiej poszkodowane ciało też można stwierdzić, że w wyniku od razu tego zderzenia ta osoba poniosła śmierć na miejscu, bo ja podejrzewam, że te pytania będą potem szczegółowo dotyczyły różnych być może osób i...
No, większość wyników sekcyjnych, przynajmniej wniosków, przejrzałem. Niestety nie wszystkie są jeszcze dostępne, nie wszystkie są jeszcze przetłumaczone.
Więc proszę Państwa... Jeżeli się nie pomyliłem, to gdyby równomiernie hamował na 80 metrach, to było 1 g. No zaraz, ale jeżeli, proszę Państwa, no, jeżeli leciał 260 km na godzinę, to jest w metrach na sekundę 80. Przepraszam, tak. Czyli to jest
1 g to
8
jest
przez 8 g. 80 metrów na sekundę kwadrat, a g jest 9. No tak, no to trzeba przez 10 podzielić, bo 1 g to jest 9,81. Nie. 80 metrów na sekundę kwadrat, to ja się zgadzam, ale ponieważ 1 g to jest 9,81, no to niestety, ale to jest tylko 10 g, a nie 100. Nie, proszę Państwa. Tak, proszę.
Ja tu właśnie dlatego zadałem to pytanie 100G, no bo to może być takie dla nas jako komisji zadawane takie pytania, bo jeszcze raz powtarzam, że z naszych obliczeń, znaczy obliczeń, z tego co z uszkodzeń wynika, że być może te przeciążenia nie były tak duże, a zasadniczym czynnikiem, który doprowadził do takich obrażeń i do takich zniszczeń konstrukcji była odwrócona pozycja samolotu. I to, że ten najcięższy element, centropłat z podwoziem, z paliwem, przejechał się jak walec po tej słabszej konstrukcyjnie części kadłuba. I czy to nie jest tak, że właśnie te obrażenia wskazywałyby na raczej nie wynikające z przeciążeń, tylko z uszkodzeń wynikających od konstrukcji?
Nie, bo nie, niektóre zwłoki były prawie zupełnie w całości, a były wytrzewione i wymużdżone.
Proszę.
Poza tym ten no, samolot czy wrak, to on w końcowym, przynajmniej na początku końcowego odcinka nie zachowywał się tak jak kamień, tylko tam jeszcze kończył pracę silnik numer 2, który go trochę popychał. Także to jest, wydaje mi się, trochę za duże uproszczenie i w gruncie rzeczy no, nie da się chyba tego tak łatwo policzyć.
Dobrze, czyli krótko mówiąc, trzeba się zastanowić nad tym 100G, bo ono jest nie niemożliwe, ale trzeba przynajmniej sobie samemu zbudować tutaj model kinematyczny, który będzie zbliżony do 100G, bo inaczej nie można ryzykować takiego stwierdzenia.
W kontekście tego, ja myślę, że w załączniku technicznym ciągle jest niebezpieczne to stwierdzenie o charakterze zdarzenia niskoenergetycznym. To w zasadzie nic nie wnosi w tym wszystkim, a tu może powstać spór.
Znaczy ja od razu może skomentuję, my się wycofaliśmy z tego stricte, z tego określenia niskoenergetycznego, niemniej jednak cały czas trzeba wytłumaczyć. Brak eksplozji, brak pożaru, i ten mały rozrzut.
Dobrze, to zapytam brutalnie. Te ciała wyglądają tak przy ilu G? Czy tu 100G jest rzeczywiście jakąś granicą istotną?
To znaczy ja podszedłem na podstawie, można powiedzieć, wypracowanych. No niestety... Już opowiem troszkę historii medycyny lotniczej przez niemieckich lekarzy z medycyny lotniczej w obozie koncentracyjnym w Dachau i są dokładnie określone obrażenia przy jakich przeciążeniach i na podstawie porównawczej. Nie liczyłem dokładnie przeciążeń, jakie zostały tam zadane. Na podstawie doznanych obrażeń, ale wszystkie podręczniki, takie handbooki, badania wypadków lotniczych na tym bazują po prostu. Jeżeli nie, no możemy napisać, żebyśmy nie udowadniali i tak dalej. Możemy napisać, że znaczne, ale ja gwarantuję, że na niektórych działały i 300G.
Znaczy po obrażeniach można wnioskować, że przeciążenia były rzędu 300G, tak?
Dokładnie, tu uderzenie, a co innego wtórne później przemieszczenie się.
Dobrze, znaczy ja mam prośbę o naprawdę przeanalizowanie poważne tej hipotezy 100G, dlatego, bo to może być słaby punkt w naszej dyskusji zewnętrznej. Niby szczegół, ale możemy się wywrócić na tego.
Ja się nie upieram. Jednocześnie...
Nie, ja akurat nie do pana kieruję swoją wątpliwość, tylko raczej do tej grupy z nas, która się zajmowała techniką, bo założenie, że równomiernie przez 80 metrów wytraca prędkość, na pewno nie jest prawdziwym założeniem. W związku z czym tutaj można szukać innego wytłumaczenia, jeżeli na przykład było to podłoże różne, czy też obrót skrętny spowodował, że to na pewno nie była taka trajektoria. Ale to wymaga po prostu przygotowania się na dyskusję. Więc ja bym tutaj nie sugerował zmiany tego 100G, tylko jeszcze przemyślenie tego fragmentu i powrót do ostatecznego umieszczenia lub wykreślenia tej konkretnej wartości. Czy możemy przerwać dyskusję na ten temat na dzisiaj?